Dialog sportowy.
Dzień dobry, Franciszek Sierszyński, witam w kolejnym wydaniu Sportowego Dialogu, a ze mną w studiu są również
Przemysław Gawin
i Jarosław Bieńkowski.
Dzisiaj zaczniemy bardzo nietypowo, bo od rugby kolega redakcyjny Kuba Górski przygotował nam trochę materiałów i zaczniemy od meczu w Gdyni, bo Arka grała z Pogonią Siedlce. Arka wygrała ten mecz 15-13, chociaż do przerwy było 15-0. Przez całą pierwszą połowę Arka dominowała na boisku, nie pozwalając praktycznie na nic przyjezdnym. Po przyłożeniu zaliczyli Mateusz Plichta i Radosław Rakowski, a Szymon Sirocki wykorzystał po jednym przyłożeniu i karnym. Warto zwrócić uwagę, że skrzydłowy żółto-niebieskich miał jeszcze dwie znakomite szanse z karnych, których we frajerski sposób nie wykorzystał. Mogło to wynikać z faktu, że nieobecnym na boisku był etatowy punktujący Bulldogów Dawid Banaszek. Popularny szatan musiał pauzować z powodu kontuzji śródstopia. Druga odsłona należała zdecydowanie do gości. Szczególnie niebezpiecznie dla mistrzów Polski było przez ostatnie 20 minut meczu, gdy Siedlczanie dokonali zmian w formacji Młyna, a Gdynianie grali przez całe spotkanie wyjściowym składem. Posłuchajmy Łukasza Szostka, jak chwali wytrzymałość swoich kolegów.
A tam coś delikatnie w łokciu mnie zabolało. No będzie dobrze, nie ma co dramatyzować. Takie rzeczy się zdarzają. No, przede wszystkim gratuluję chłopakom z Młyna, bo zagrali 80 minut praktycznie bez zmiany i wielki szacunek dla nich, bo myślę, że długo będą dochodzić do siebie po tym meczu, bo 80 minut dla takich zawodników, którzy ważą powyżej tam 110 kg, to jest naprawdę ogromny wysiłek.
Przyczyną takiej sytuacji jest plaga kontuzji, która dotarła do Bulldogów około miesiąc przed inauguracją wiosennych rozgrywek i raczej nie zapowiada się, żeby kontuzjowani wrócili w najbliższym czasie. O tym opowie nam trener Arki Maciej Stachura.
No niestety, tak było, że praktycznie bez zmian graliśmy w Młynie, co potem było widać właśnie w drugiej połowie. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to chyba jeszcze nikt nie wróci, także będziemy musieli się męczyć w tym składzie. No, ale to jest też szansa dla zawodników, którzy do tej pory mniej grali, wchodzą w pierwszym składzie i mają okazję nabrać więcej doświadczenia, co potem zaprocentują.
Dużo emocji było w ostatnich sekundach spotkania, gdzie Pogoń była o włos od zwycięstwa, ale sędzia zagwizdał koniec meczu, zamiast podyktować Młyn z 5 metrów od pola punktowego Arki, co dobitnie pokazywał trener Pogoni Andrzej Kozak. Posłuchajmy, co mówił o meczu Andrzej Kozak, a później jak ocenia emocje po decyzji sędziego.
Pierwszej połowy zimnej głowy w pierwszej połowie. Pierwszą połowę zagraliśmy jak juniorzy z seniorami. Arka zagrała bardzo dobrze pierwszą połowę, a my co mieliśmy piłkę, to żeśmy głupieli. I te 15-0 do przerwy, było to tak naprawdę najmniejszy wymiar kary, bo to kilka sytuacji żeśmy sami stworzyli dla Arki. A drugą połowę, no ja wiedziałem, że z upływem czasu przewaga fizyczna naszego Młyna się uwidoczni. Ona się uwidoczniła. Ja jestem wściekły za ostatnią akcję. Karny za 5 metrów z przodu wypada nam piłkę i sędzia kończy mecz. No przepraszam. I mówi mi, że to jest prawo korzyści. Prawo korzyści, 5 metrów piłka wypadła.
Odmiennie zaś do tej sytuacji odniósł się ponownie trener Arki Maciej Stachura.
Myślę, że słuszna, bo sędzia powiedział, że dolicza minutę. Także minęła już ponad minuta, czyli sędzia, tak jak powiedział, powinien zakończyć zawody. Aczkolwiek w takim momencie, gdyby Pogoń dostała Młyn przy tej przewadze, co miała, to praktycznie no, można domniemywać, żeby to się skończyło punktami dla Pogoni. Dlatego trener Pogoni nie mógł odżałować tej decyzji.
4 punkty pozostały w Gdyni, chociaż wcale tak nie musiało być. Cieszmy się z takiej, a nie innej decyzji sędziego. Kolejny mecz Arki z Orkanem Sochaczew na wyjeździe. MKS Ogniwo Sopot natomiast pojechał do Łodzi na mecz z Budowlanymi, gdzie przegrali niestety 18-6. Tutaj sytuacja była wyrównana do 60 minuty. Obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia punktów, ale geniusz Patryka Reksulaka i rosnąca z minuty na minutę przewaga gospodarzy spowodowała, że to Budowlani byli górą w tym spotkaniu. Gdyby Ogniwo wykorzystało swoje sytuacje, mogliby pokusić się o zwycięstwo, ale trzeba teraz przygotowywać się na kolejne, tym razem domowe, spotkanie z Lechią, która odpoczywała, ponieważ Poznania wycofała się z rozgrywek Ekstraligi. Inauguracyjny mecz sezonu Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego padł łupem mistrzów Polski. W Gdyni Seahawks pokonali Białystok Lowlanders 40-28. Pomimo wygranej i faktu, że Jakub Mazan oraz Joshua Quezada byli motorami napędowymi Seahawks, to jednak nie byli zbyt zadowoleni z przebiegu spotkania, o czym mówił sam Mazan, że stanęli w miejscu i mają nadzieję, że za tydzień w pojedynku z Wrocław Panthers pójdzie znacznie lepiej. zaś gracze z Białegostoku, mimo że przegrali z Jastrzębiami po raz kolejny, cieszyli się, że ta przegrana nie była taka druzgocąca. Dwie wygrane kwarty plus bardzo dobra postawa rozgrywającego Jabariego Harrisa. O przyczynie tak dobrej postawy Lowlanders opowiedział nam Kuba Nowicki.
Ściągnęliśmy dwóch linebackerów. Oni robili roboty na ranach, a my staraliśmy się nie puszczać tych pasów, no ale no nie zawsze wszystko wychodziło. Pierwsza kwarta i druga, moim zdaniem, myślę, że graliśmy bardzo dobrze. To wszystko zatrzymywaliśmy praktycznie.
Z Gdyni przenosimy się do Warszawy, ale zostajemy na boisku trawiastym. Legia grała z Lechią Gdańsk. Mecz bardzo ciekawy, na taki się zapowiadał, bo Legia walczy o mistrzostwo, Lechia walczy o pierwszą ósemkę w tabeli. Mecz zakończył się remisem, bramkę dla Legii Warszawa w końcu zdobył Ondrej Duda po wielu miesiącach, natomiast wyrównał Grzegorz Kuświk.
Słupki, poprzeczki i z jednej i z drugiej strony i też trzeba wspomnieć o tej czerwonej kartce.
Mecz był bardzo obfity w sytuację. Już w pierwszej minucie Lechia mogła strzelić bramkę, ale niedokładnie podawał Peszko. W piątej minucie kolejny strzał Mili, no i po tych okazjach Lechi to Legia strzeliła bramkę. Tam jeszcze była szansa na 2-0, ale kolejną sytuację zmarnował Pryjović.
To nawet bardzo dobra sytuacja, bo ale też trzeba pochwalić Milinkowicza Savicia.
Bardzo dobra interwencja.
Tak, bardzo dobra interwencja, ale trochę jest kłopot z bramkarzami Lechi, bo pamiętajmy, że tam już trzeci bramkarz broni w tej rundzie, więc to trochę mnie akurat dziwi ta decyzja Piotra Nowaka, że już trzeci bramkarz broni w Lechi. No i ja nie wiem, czy to możemy mówić o jakiejś stałości w grze, jeśli chodzi o bramkarza. Przecież bramkarz też musi trzymać linię obronną, a jak się oni zmieniają, no to czy nie będzie jakichś kłopotów za każdym razem, jeśli oni są cały czas zmieniani przez trenera?
Druga połowa zaczęła się praktycznie od bramki dla Lechi. Peszko z Kuświkiem na raty próbowali, ale w końcu ta piłka do bramki wpadła. No i w 55 minucie była chyba najciekawsza akcja meczu, bo bardzo długa. Praktycznie działo się to pod obiema bramkami, bo zaczęło się od rzutu rożnego dla Legii.
Piłka... I tam obijali bramkę.
Piłka wracała w pole bramkowe Lechi. W końcu zakończyło się strzałem Guilherme, który odbił się od słupka. Obrońca wybił.
Nie wiadomo, czy przypadkiem, czy to było...
Bardzo dobre podanie, nawet mogło się skończyć asystą. Michał Mak pognał w stronę bramki Arkadiusza Malarza. Dopadł go przed polem karnym Ariel Borysiuk.
No tak jest, mi trochę ta akcja przypominała to, co działo się w półfinale Ligi Mistrzów kiedyś, kiedy Chelsea grała z Barceloną, jak Ashley Cole wykopał piłkę, a wtedy Torres szedł sam na sam. No tutaj się to nie skończyło golem, ale czerwoną kartką, no i trochę szkoda, że Lechia tego nie potrafiła wykorzystać. Ale Lechia też miała swoje sytuacje, nawet w dziesiątkę, między innymi tam pod koniec meczu, tam Milinkowicz Savić musiał praktycznie z linii piłkę łapać. Więc
tak,
Legia
piłka
mogła.
Się odbiła od słupka w samej końcówce. Jeszcze tak. Wcześniej Lechia trafiła w poprzeczkę, więc tych sytuacji było naprawdę dużo i tak naprawdę i Legia, i Lechia mogły te mecze wygrać.
No tak, a jeśli mówimy o Michale Maku, to dzisiaj przeczytałem, że już 6 tygodni przerwy, więc już nie zagra do końca sezonu ten zawodnik.
Lechia powalczy już bez Michała Maka w bezpośrednim pojedynku z Ruchem o awans do, właściwie o pozostanie w ósemce. Jak sądzisz, Przemek, czy wygrają ten mecz?
Mogą wygrać, ale też chyba nie do końca muszą, bo chyba wystarczy im remis, ale przy założeniu, że ani Wisła Kraków, ani Jagiellonia Białystok, ani Korona Kielce nie wygrają swoich spotkań. Więc taka ciekawa sytuacja może być.
Polskie lice możliwe.
Tak, tak. Tam między innymi Paweł Mogielnicki 90 minut rysował specjalne tabelki, bo w tej chwili, o ile się nie mylę, o tą grupę mistrzowską chyba 7 zespołów nawet walczy. No i to tam Termalika chyba ma 1% szans według statystyk. Lechia około 60%, a Ruch Chorzów około 70%.
Będziemy bacznie obserwować. Warto również wspomnieć o tym, że Legia przy tym punkcie zyskuje kolejne oczko przewagi, ponieważ Piast Gliwice swój mecz przegrał.
I to wyraźnie.
Ciekawa sytuacja też była w Białymstoku. Wcześniej wspomniana Jagiellonia, jak skomentujesz?
Michał Probierz jest dość taką postacią dla mnie nieraz zabawną. No pamiętajmy, co mówił tam kiedyś na konferencjach o tym, że wypije sobie whisky, ale oczywiście powiedział to w bardziej wulgarnych słowach. No wczoraj po tym meczu, no to była akurat duża porażka Jagiellonii, bo przegrać u siebie 3-0. Zwłaszcza pamiętajmy, że przegrywali już 2-0, mimo że pod Beskidzie nie udało celnego strzału. Dwie samobójcze bramki, więc taka
Tak, już internet został zalany memami, pod Beskidzie tak. Prowadzi 2-0.
A Michał Probierz, no czytałem, że przez większość mediów jest kierowany na taką postać, która no, na pewno nie da sobie w kaszę dmuchać.
Jest charyzmatyczny,
to jest prawda. Pamiętajmy też, że kibice Jagiellonii tam chyba jeszcze jesienią, czy kiedyś tam, chociaż, a może i wiosną, kilka meczów wcześniej, wywiesili nawet flagę murem za Probierzem, murem za Jagiellonią, więc Probierz 100% zaufania, więc czy to zaufanie tak szybko mogło się skończyć po tych kilku słabszych meczach? Duże szanse na awans, ale do Ekstraklasy z pierwszej ligi ma za to Arka Gdynia, która no, bardzo przekonująco pokonała Pogoń Siedlce 3-0, no i Franek był jej zielony na tym meczu i możemy chyba powiedzieć, że Arka już w prawie Ekstraklasie jest.
Zdecydowanie Arka przystąpiła do meczu po bardzo ważnej wygranej w Kluczborku. Trzecie zwycięstwo z rzędu, 10. mecz bez porażki. Kapitalne widowisko. Piłkarze są w znakomitej dyspozycji. Trener robi dobre zmiany na drugą połowę. Czego chcieć więcej? I przede wszystkim pewne i wysokie zwycięstwo z przeciwnikiem z dołu tabeli. Lider.
Ja powiedziałbym też, że Arka najbardziej zapunktowała, najbardziej to wszystko odzwierciedliło się w przerwie zimowej. Bo jednak naprawdę doskonałe transfery arkowców spowodowały to, że oni grają jak grają. Chociaż moim zdaniem jesienią Arka tą kadrą, którą miała, to osiągnęła wyniki ponad stan. Bo to nie była jakaś mocna, szeroka kadra. Ale to, co się stało zimą, a więc transfery, może wypożyczenia Szwocha czy Formelli, no to były bardzo dobre ruchy, no co pokazał też ten mecz z Pogonią Siedlce. Tak?
Pierwsza bramka jest w pewien sposób symboliczna, właśnie podanie Szwocha do Formelli, 1-0, gdzie no Pogoń tam do któregoś momentu jeszcze była tym równorzędnym rywalem.
Tak, dla mnie Mateusz Szwoch to naprawdę jest duże objawienie, bardzo podoba mi się ten gracz jako taka dziesiątka. No i akurat trochę bym lekko zganił Dariusza Formellę, bo moim mniemaniu on powinien mieć co najmniej hat-tricka w tym spotkaniu.
Były do tego faktycznie okazje, przyczynił się też do tego bramkarz Pogoni, który dobrze interweniował, ale jedną bramkę strzelił, dołożył także bramkę Paweł Abbott, król Stadionu Miejskiego w Gdyni. O tej sytuacji sam na sam z bramką zapomnijmy. Mirosław Boże, który wszedł w drugiej połowie za Markusa, również dołożył bramkę.
No i mógł jeszcze chyba dołożyć bramkę Gaston Sangoy.
Tak, Gaston wszedł w drugiej połowie. Chyba sam był zaskoczony. Za dużo miejsca, za dużo czasu, nie ma gola.
No nie ma gola, trochę szkoda pewnie dla Gdynian, bo jednak brakowałoby takiego zastępcy dla Pawła Abbota, bo przecież pamiętamy, co się stało bodajże w Suwałkach, kiedy Abbot kompletnie sobie nie radził i już został zmieniony w przerwie, więc nie zawsze można na Abbota liczyć, a taki piłkarz jak Gaston Sangoy, który na pewno pobiera niemałe pieniądze w Gdyni, no musi takie okazje wykorzystywać.
Posłuchajmy Mateusza Szwocha, który opowie nam o tym, jak ciężko się grało z Pogonią, oraz o formie bramkarza Konrada Jałuchy.
Na pewno rywal nie przyjechał tutaj i się nie położył. To zwycięstwo jest może efektowne, bo 3-0, ale może wynik na to nie wskazuje, ale bardzo ciężko nam się dzisiaj grało i chwała nam za to, że wygraliśmy. Konrad ma już sporo tych czystych kąt i to w dużej mierze jest na pewno jego zasługa. Czujemy się pewnie z tym bramkarzem i on też pokazuje, że z każdym kolejnym meczem czuje się coraz pewniej i pokazuje, że jest naprawdę bramkarzem jak na pierwszą ligę chyba najlepszym.
Po tym zwycięstwie Arka jest liderem pierwszej ligi. Po tym, jak Wisła Płock oraz Zawisza Bydgoszcz tylko u siebie zremisowały, a Zagłębie Sosnowiec przegrało.
Czyli rywale grają dla Arki, można powiedzieć.
Tracą seryjnie punkty. Chyba tylko, przynajmniej w ostatnim czasie, tak wygląda, jakby tylko Arka chciała awansować.
No, ciekawym zjawiskiem dla mnie jest trochę Wisła Płock, bo ja słyszę opinię kibiców, że z tej czwórki, o której mówimy, że walczy o awans, to Wisła Płock gra najgorzej w piłkę. No i coś w tym jest, ale Wisła Płock jest za to najbardziej efektywną
Chelsea
drużyną.
Chelsea się przypomina z zeszłego sezonu, gdzie w piłkę nie grali zbyt pięknie, często byli przeklinani, ale wiadomo, no, rozliczani są z wyników.
Tak, ale myślę, że nie bardziej z zeszłego, tylko z tego sezonu, kiedy zdobyli Ligę Mistrzów. Wtedy chyba najbardziej było to.
Albo Leicester
tak,
tego sezonu.
W zeszłym sezonie też mi się ich gra nie podobała.
Ale są efektywni, a ponoć efektywność liczy się w sporcie najbardziej.
Leicester już gra dużo ładniej, myślę, że dużo bardziej zasługuje. Posłuchajmy jeszcze, co do powiedzenia po meczu miał Mirosław Bożok, który opowie nam o zmianie za Markusa oraz o tym, czy jest w stanie coś zatrzymać Arkę.
Taka sytuacja jest po prostu. Ja tam się rozchorowałem przed pierwszą kolejką. Chłopaki grali naprawdę bardzo dobrze na tych moich pozycjach. gdzie mogę występować i no, musiałem czekać po prostu na swoją szansę. Ostatnio się czułem dobrze, po prostu wykorzystałem to, że dostałem szansę i tyle. Jesteśmy na autostradzie, ale jeszcze nam parę kilometrów jednak brakuje do tego celu.
Arka ma 10 punktów przewagi nad Zawiszą, 12 nad Zagłębiem Sosnowiec i GKS-em Katowice. Natomiast po drugiej stronie barykady, można powiedzieć, jest Chojniczanka, która grała na własnym boisku ze Stomilem Olsztyn, znów nie wygrała.
Tak samo jak Stomil Olsztyn, bo to był pojedynek tych drużyn, które w tym roku nie wygrały. Lepiej rozpoczęła ten pojedynek Chojniczanka, która w 20 minucie za sprawą Łukasza Kosakiewicza otworzyła wynik spotkania, ale potem już na boisku, można powiedzieć, było widać tylko Stomil Olsztyn, który udokumentował swoją przewagę w 67 minucie, kiedy Tsubasa Nishi wykorzystał no błąd obrońców, bo ładnie obronił tam Damian Podleśny, który sparował strzał z główki Grzegorza Lecha. No, obrona nie pomogła bramkarzowi, a Tsubasa Nishi zdobył swojego premierowego gola w pierwszej lidze w barwach Stomilu Olsztyn. Chojniczanka no, nie wygrała 5 spotkań, no nie wygrała nic w tym roku, tylko dwa punkty po dwóch remisach, w tym w Bytowie. No można powiedzieć, że czarne chmury zbierają się trochę nad Mariuszem Pawlakiem. Ja już tam słyszałem, że no, były trener Arki Gdynia i Dolkanu Ząbki, czyli Dariusz Dźwigała mógłby tam objąć stery, ale w Chojnicach myślę nadal jeszcze wierzą w Mariusza Pawlaka, bo to jest trener, który nie mając jakiejś naprawdę szerokiej, dobrej aż tak nazwiskowo kadry, to naprawdę osiągnął, tak jak mówiłem przy przypadku Arki jesienią, naprawdę wyniki ponad stan. W zeszłym sezonie Chojniczanka zdobyła 5. miejsce w pierwszej lidze, co było dość dużym zaskoczeniem. No w tym roku sobie nie radzą i nie pomaga nawet król Twittera, Marcin Krzywicki, który nie gra zupełnie nic.
Ale ostatnio dobrze wystąpił w Turbo Kozaku i zdobył dużą ilość punktów.
Niektórzy się śmieją, że to było jego jedyne gole. No.
Najlepszy występ w tym sezonie. No, zgodzę się z tym, że sytuacja Chojniczanki jest niebezpieczna, natomiast rywale też niespecjalnie się kwapią do zdobywania punktów.
No tak, chociaż Olimpia Grudziądz, która była ostatnia w tabeli przed rundą wiosenną, naprawdę można powiedzieć, wyekspediowała się w górę tabeli, bo naprawdę grają nieźle w piłkę, no i Chojniczanka ma czego się obawiać, bo jeśli dalej będzie tak punktować, no to nie wróżę sukcesu.
Tak, mają 3 punkty przewagi nad Kluczborkiem, który w poprzedniej kolejce grał z Arką i pokazał się z całkiem dobrej strony.
I Kluczbork też wygrał w Sosnowcu, Zagłębie Sosnowiec.
Tak.
Potrafi zaskakiwać.
No ale Chojniczanka ciuła te punkty. Jeden może grosz do grosza i zostaną.
Wiecie, kokosza.
No. Tylko perspektywa na następny sezon jest niezbyt dobra. W przeciwieństwie do Chojniczanki, Bytowia zapunktowała w tej kolejce.
No,
bardzo pewnie.
I te 3 punkty zdobyte bardzo łatwo, wynik 3-0, można się cieszyć, tylko szkoda, że punkty zdobyte za darmo, bo nie grali w tej kolejce na boisku, bo zdobyli te punkty przez to, że Dolkan wycofał się z rozgrywek i ten komplet punktów wpadł do Bytowa. No nie wiem, czy byśmy byli w stanie wygrać na boisku w tej chwili, bo Bytowia no, prezentuje się, jeśli chodzi o taką jakość
jest
piłkarską.
Jest pasa bez porażki.
No jest pasa bez porażki, ale my nie mamy też żadnej serii takiej zwycięstw, to też trochę to boli kibiców z Bytowa, więc to także mnie, bo z Bytowa jestem. No i właśnie jak już mówiłem, nie wiem, czy potrafiłaby Bytowia wygrać na boisku z Dolkanem, bo taka jeszcze jakość piłkarska naprawdę jest, tylko nie potrafią tego udokumentować. Jak jest 1-0, to tracimy beznadziejną bramkę z Chojniczanką, która nie wiem, jak zdobyła tego gola, bo to była jedyna jej okazja w meczu, no i nie ma zwycięstwa. I takich meczów było bardzo dużo, bo swego czasu ja nazwałem Bytowie drużyną ostatnich minut. Straciliśmy w tym sezonie około 10 punktów, dlatego, że tracimy gola w ostatnich minutach. Coś jest nie tak.
Ale chyba nie ma na co narzekać, bo jednak Bytowia w przeciwieństwie do Chojniczanki zajmuje to 7 miejsce w tabeli i no, zbliża się nawet do 3 miejsca.
No tak, ale ja zawsze się śmieję, że bytowski kibic to wymagający kibic. No i ja i inni naprawdę...
Czego wymagają kibice z Bytowa?
Odczuwamy niedosyt. Naprawdę duży niedosyt, bo nie oszukujmy się, że firma Drutex, a więc sponsor Bytowi, która łoży duże pieniądze na klub z Bytowa. Chyba w tej chwili budżet Bytowi, według ostatnich rozliczeń, wynosi około 6,5 miliona złotych, no co jest dużą kwotą jak na pierwszą ligę. No i z takimi pieniędzmi to Bytowia powinna nawet być się ekstraklasy. I takie pomysły są, są na pewno w głowach działaczy z Bytowa. No na razie ja nie oczekuję, żeby Bytowia grała tam o ekstraklasę, o awans. No przynajmniej powinna zdecydowanie lepiej punktować i być w tej czołówce. Chociaż jak mówisz, nie są duże straty, ale to wynika z tego, że w tym sezonie pierwsza liga jest tak bardzo wyrównana. Jeden mecz i przesuwa się o 3 miejsca, tak jak to zrobiła Bytowia. Nie grała meczu na boisku, zdobyła 3 punkty za walkover z Rolkanem i z 10 miejsca przesunęła się na 7, więc ta pierwsza liga... No jest taki hashtag bardzo popularny, pierwsza liga, styl życia, więc to się
korzystam,
w tym objawia.
Korzystam. Zobaczymy w najbliższej kolejce, znowu może być ciekawie i ta sytuacja w tabeli znowu się zmieniać, ale o najbliższych meczach pierwszoligowych, a także Lechii w Ekstraklasie powiemy w zapowiedziach, a tymczasem zapraszamy na przerwę.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie. Musimy trochę Jarka dopuścić do głosu, bo rozgadaliśmy się trochę o piłce nożnej, a w koszykówce wcale nie jest mniej ciekawie, bo...
Zawodniczki z AZS UG rozpoczęły zmagania w drugiej rundzie play-off i rozpoczęły je bardzo niekorzystnie, przegrywając dość gładko 80-57. Kluczowe okazały się kwarta pierwsza oraz trzecia, które zostały przegrane wręcz po siatkarsku, odpowiednio 25-11 i do 12, czyli no, na siatkarski wynik dość... duży pogrom. No gra toczy się do dwóch wygranych, a więc koszykarki UG są pod ścianą, ale jeszcze mają szansę, żeby doprowadzić do tego meczu ostatniej szansy, czyli do meczu numer 3.
Na ile procent oceniasz te szanse?
Na 40, będąc realistą niestety, ale miejmy nadzieję, że grając u siebie doprowadzą chociaż właśnie do tego trzeciego meczu i będziemy patrzyli dalej, co się wydarzy.
Nie słychać entuzjazmu w twoim głosie, jak na te 40%.
Nie słychać, ale czuję w środku po prostu te 40%. No po prostu pieniędzy bym nie postawił, o tak powiem, dużych.
Lokalny patriotyzm.
Ale jeszcze wspomnieliśmy o mistrzach ostatnich minut, więc w koszykarskiej jakby odsłonie to Tref Sopot. I Tref Sopot rozgrywał mecz ze Startem Lublin, o miano najgorszej ekipy Tower od Basket Ligi. No nikt nie chce zdać się na szarym końcu, to jasne. No jak można było się spodziewać, mecz był dość zacięty, no ale też chaotyczny, no bo jednak to dół tabeli. Rezultat oscylował wokół remisu, lecz to Sopocianie byli tam parę oczek przed rywalami. I jak to mówią Amerykanie, crunch time, czyli wszystko miało rozstrzygnąć się w ostatnich minutach czwartej kwarty. Najlepiej zaczęli ją gospodarze, wychodząc na 4 punkty przewagi i zostały na zegarze 20 sekund. Wtedy szybkie 3 punkty zaliczył Trefl, a pod naciskiem gości Lublinianie stracili piłkę. Wtedy to nowy nabytek drużyny z Sopotu, Antony Ireland, rozegrał akcję kończącą rzutem z odejścia równo z syreną, trafiając ją i wtedy Trefl wreszcie zmazał te wszystkie końcówki i zwyciężył 70-69. I tutaj właśnie trzeba pochwalić wspomnianego Irelanda, który zdobył aż 28 oczek.
To ja mam nadzieję, że Bytowia też tak będzie punktować niedługo w ostatnich minutach.
Miejmy nadzieję, że tak
MKS,
będzie.
MKS Start Lublin to nie chojniczanka, nie zdążyli jeszcze odpowiedzieć, chociaż czasu było mało. No w końcu wygrana po tej pasie porażek, ale nawet to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie chyba nie poprawia za bardzo humoru kibicom, bo sytuacja w tabeli jest, mało powiedziane, że żenująca.
Przypuśćmy, patrzymy na tamten sezon i na ten, no to jest niebo a ziemia i trochę martwi to, że ten mecz ze Startem Lublin, no jednak powiedzmy, że był o coś i cała gra była oparta tak właściwie na zagranicznych zawodnikach, czyli Ireland, Ator Majok, także Josy Bilinowac, a ci młodzi, którzy mieli się ogrywać w tym sezonie, rozgrywać jak najwięcej minut, nie zdobyli żadnych punktów. Jeszcze chyba zdobył tylko Śmigielski i Stefański zdobyli punkty, ale to są zawodnicy, którzy już grają w lidze dość długo, a no perspektywicznie patrząc, no to zagranie takie nie do końca fair. Zobaczmy, jak to będzie w innych jeszcze spotkaniach ligowych, jeszcze ich tam trochę zostało. Może jeszcze będą mieli szansę. Już nie zajmujmy się Treflem Sopot.
Nie tylko Trefl Sopot nie jest w strefie, która satysfakcjonuje i zespół, i kibiców.
Tak jest, bo Asseco Gdynia wciąż walczy o te miejsce. Dlatego ten mecz ze Śląskiem, który właśnie grali, okazał się bardzo ważny, no może być bardzo ważny w ostatecznym rozrachunku. Jednak pierwsza kwarta dla gospodarzy okazała się koszmarna, przegrana 7-22 i choć dwoili się i troili Filip Matczak oraz Hiki, Śląsk dowiózł zwycięstwo do końca, pokonując Asseco 79-89 i była to już trzecia porażka Gdynian pod rząd i miejsce w czołowej ósemce się oddala, bo spadli pierwszy raz w tym sezonie z ósemki i zajmują 9 miejsce. Co prawda mają jeszcze 6 spotkań do rozegrania. Oblicza się statystycznie, że muszą wygrać ich 4, przy tym jak Turów Zgorzelec, który jest 8, wygra ich 2, ale ma 4 mecze do rozegrania, więc są szanse, ale sytuacja się skomplikowała.
Sceptycznie do tego podchodzę, jak słyszę statystycznie, bo jak wiemy, jak wychodząc z psem na spacer, statystycznie mamy po 3 nogi, więc myślę, że trzeba się skupić na najbliższym meczu, ale jeszcze chciałbym wrócić do tej pierwszej kwarty. Co zespół musi zrobić, żeby przez 10 minut zdobyć 7 punktów?
Przyznam, że tam bardzo dużo strat. Dużo strat wyszło w pierwszej tej części. Śląsk postawił ciężkie warunki w obronie i bardzo rzuty Asseco były oddawane z ciężkiej pozycji. Wyszło jak wyszło, w czwartej kwarcie chcieli wszystko odwrócić, no ale już zabrakło czasu. Tam doszli do 4 punktów, no ale nie wiem, czy w ostatecznym rozrachunku. Drużyna jest na fali niewznoszącej, jest po prostu spada w dół i ciężko będzie, aby coś więcej z tego ugrać.
W przeciwieństwie do koszykarzy, piłkarki ręczne z Trójmiasta spisały się na medal w ten weekend. Jak wiemy, rozpoczęła się faza play-off, ćwierćfinały PGN-IG Superligi Kobiet. Najpierw grały zawodniczki z Gdańska. AZS Łączpol AWF IS grał z Pogonią Baltika Szczecin. Tutaj sytuacja wydawała się o tyle jasna przed meczem, że Łączpol zajął 8 miejsce w tabeli, a Pogoń pierwsze. Dlatego grały ze sobą. No i Pogoń przyjechała do Gdańska. Ogromna niespodzianka. AZS Łączpol wygrywa niespodziewanie z Pogonią Szczecin 27-26.
Wynik wskazuje na to, że jednak chyba to był bardzo wyrównane spotkanie.
Mecz był bardzo wyrównany, chociaż wydawało się, że to będzie pojedynek Dawida z Goliatem, ale myślę, że to też świadczy o tym, że ta liga jest bardzo wyrównana, bo Łączpol tak naprawdę na styk awansował w ogóle do tych playoffów, a tutaj niespodziewane zwycięstwo, a jak wiemy Pogoń no ma chrapkę na Mistrzostwo Polski, a tutaj taka wpadka. Myślę, że rewanż w Szczecinie zweryfikuje plany obu drużyn i po prostu Pogoń wygra pewnie to spotkanie i zagrają w półfinałach i już nikt nie będzie o tym pamiętał, że w Gdańsku wygrał Łączpol, co nie zmienia faktu, że zawodniczki z Trójmiasta pokazały się z bardzo dobrej strony. Wróży to dobrze na przyszłość, ponieważ zawodniczki przede wszystkim zdobywają bardzo cenne doświadczenie. Przypomnijmy, że Łączpol jest beniaminkiem. W Trójmieście siła, zwłaszcza, że w Gdyni Wistal podejmował Metrako Zagłębie Lubin. Tutaj miały być emocje i te emocje faktycznie piłkarki nam zapewniły i sytuacja była bardziej wyrównana przed meczem, ponieważ Wistal zajął 5 miejsce w tabeli, Zagłębie 4, no ale Wistal zagrał naprawdę kapitalny mecz u siebie. Około 1000 widzów na trybunach również pomogło w wygraniu 31-28. Ta wygrana mogłaby być jeszcze bardziej okazała, ale jednak zwycięstwo z Metrako Zagłębie jest o tyle cenne, że to jest dwumecz. Te 3 bramki zaliczki mogą się okazać bardzo istotne. Fantastyczny mecz Emilii Galińskiej, która rzuciła 9 bramek. Naprawdę dwoiła się i troiła i w defensywie, i w ofensywie. No i co tu dużo można powiedzieć, bardzo dobra dyspozycja, pomimo dopiero 5 miejsca w lidze, Wistal pokazał, że jest w stanie powtórzyć sukces z zeszłego sezonu, zwłaszcza, że jeszcze kilka dni wcześniej awansował do Final Four Pucharu Polski, pokonując zespół z Nowego Sącza i jedzie do Lubina po to, żeby awansować do półfinałów. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy.
To była rywalizacja między 4. a 5. drużyną, więc spodziewamy się, że w Lubinie będzie tak samo emocjonujące spotkanie.
Tak, Zagłębie przystąpi do tego spotkania, podejrzewam, z ogromną presją. Wistal ma zaliczkę, ale ten dwumecze tak się gra, że zawodniczki nie do końca zwracają uwagę, jaka była różnica w pierwszym meczu, jeżeli nie jest jakaś duża, czyli na przykład 8 czy 10 bramek. I tak w trakcie drugiej połowy podejrzewam, już tak się zacznie powoli kalkulowanie, co się opłaca, co się nie opłaca. Cieszy nas zwycięstwo i Wistalu, i AZS-u Łączpol AWF IS. Zobaczymy, jak pójdzie z piłkarką ręcznym w rewanżach. Mamy także kilka ciekawych informacji, jeśli chodzi o biegi przełajowe, ponieważ odbyły się akademickie mistrzostwa Pomorza na 5 km i był to ostatni sprawdzian przed akademickimi mistrzostwami Polski w Łodzi, które odbędą się 16 kwietnia. Organizatorem tych biegów była Politechnika Gdańska i w klasyfikacji mężczyzn pierwsze miejsce zajął Filip Janowski, drugie Wiktor Kujawa, a trzecie Adam Kosznicki, a czwarte miejsce, wyjątkowo powiem, nasz kolega redakcyjny Błażej Łukaszewski. Bardzo serdecznie mu gratulujemy.
Dobry wynik.
Dobry wynik. Tutaj no niewielka strata.
Otarł się o podium. Czwarte miejsce, zawsze jest najgorsze.
Myślę, że Błażej właśnie nas słucha i jeszcze czuje niedosyt po tych biegach, które odbyły się 2 kwietnia. Natomiast w klasyfikacji kobiet pierwsze miejsce zajęła Joanna Szypniewska, drugie Tatiana Kukiełko, a trzecie miejsce zajęła Daria Lajn. Natomiast w klasyfikacji generalnej mężczyzn trzecie miejsce zajęła Akademia Sztuk Pięknych, drugie Uniwersytet Gdański, a pierwsze Politechnika Gdańska. A w klasyfikacji kobiet również trzecie miejsce Akademia Sztuk Pięknych, drugie Politechnika Gdańska, a pierwsze Uniwersytet Gdański. Tutaj damską klasyfikację znokautował Uniwersytet, który miał 22 punkty, a Politechnika 9. Bardzo nas cieszy zwycięstwo w tej klasyfikacji Uniwersytetu Gdańskiego. Jeszcze raz gratulujemy czwartego miejsca naszemu redakcyjnemu koledze Błażejowi, a teraz przejdziemy do zapowiedzi.
W pierwszej lidze emocje czekają nas już w piątek o 16:30. Bytowie Bytów zmierzy się z Chrobrym Głogów, a więc to będzie bardzo ciekawe spotkanie, jeśli chodzi o to, co będzie się działo w środku pierwszoligowej tabeli. A później?
O 18:00 w Legnicy żółto-niebiescy zmierzą się z Miedzią. Miedź i Arka po zwycięstwach w ostatniej kolejce zapowiadają walkę o każdy milimetr boiska.
W sobotę o godzinie 18:00 Chojniczanka Chojnice zmierzy się z Wigrami Suwałki, a więc to będzie bardzo ważne spotkanie dla dołu ligowej tabeli, bo wiemy, że oba zespoły o to utrzymanie w pierwszoligowych rozgrywkach walczą.
Czeka nas także cała kolejka ekstraklasy, a dla trójmiejskich kibiców najbardziej interesujący mecz będzie w Gdańsku, ponieważ tutaj Lechia zmierzy się z Ruchem Chorzów, a więc bezpośredni mecz o awans, a właściwie o bezpośredni pojedynek o pierwszą ósemkę tabeli polskiej ekstraklasy.
No i będzie bardzo ciekawie, bo wszystkie mecze o tej samej godzinie są rozgrywane, więc takie bezpośrednie starcie będą nam się szykowały. No i zobaczymy, czy jak już mówiliśmy, czy Lechia da radę awansować, no może nie awansować, ale pozostać w grupie mistrzowskiej. No to będzie bardzo trudne zadanie dla podopiecznych Piotra Nowaka.
TLF Sopot zagra w najbliższą sobotę 9 kwietnia we własnej hali stulecia, z Anwilem Włocławek o godzinie 16:00.
Mecz na szczycie?
Już nie na szczycie, więc będą mi takie emocje, bo Anwil ostatnio wygrał ze Stelmetem. Miejmy nadzieję, że nie będzie pogromu. Dzień później, bo 10 kwietnia czekają nas zmagania zawodniczek AZS-u UG w drugim meczu drugiej rundy play-off z UKS-em SMS Łódź. Ten mecz o być albo nie być naszych koszykarek odbędzie się w hali Mosiru, ulica Kołobrzeska, start godzina 16:00. Jeśli chodzi o ASECO Gdynię, ci właśnie rozgrywają swój mecz na własnej hali ze Stalą Ostrów Wielkopolski. O rezultacie tego spotkania będziecie mogli posłuchać w kolejnym sportowym dialogu.
W sobotę czekają nas także kolejne emocje w playoffach piłki ręcznej. AZS Łączpol AWF z Gdańsk jedzie do Szczecina na rewanż z Pogonią. Ten mecz o 16:00. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy Łączpol obroni jednobramkową zaliczkę. Natomiast Wistal Gdynia o 18:00 w Lubinie będzie bronił trzybramkowej zaliczki z zespołem Metra Kozagłębie. Jeżeli obie trójmiejskie drużyny obronią swoje przewagi zdobyte we własnych halach, to będziemy mieli derby w półfinale. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama. A z wami w studiu byli
Przemysław Gawin,
Jarosław Bieńkowski
i Franciszek Sierszyński. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.